I na przykład Cezar, którego właśnie my zawsze widzimy, nie wiem, na koniu w pochodzie triumfalnym mówi do kogoś na włochate jaja Jowisza. To się pojawia w absolutnie każdej książce i najprawdopodobniej tak mówiono. No, brzmi to przedziwnie, ale tak mówiono. Ludzie byli tacy sami, przeklinali, tworzyli bardzo różne dziwne powiedzonka, bawili się językiem tak samo jak my.
Kończymy już naszą letnią serię Lente w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej. Serię, która dotyczyła przeróżnych łacińskich, czasem greckich, w każdym razie bardzo starych sentencji obecnych wciąż w języku polskim, czy to w oryginale, czy to właśnie w przełożeniu, w przekładzie na język polski. Ale ten koniec też będzie naszpikowany różnymi ciekawostkami.
Ja oczywiście w związku z tym, że zawsze mam wrażenie, że nie wyczerpałyśmy tematu, to sobie myślę, że jeszcze tyle tych sentencji ciekawych i z pięknymi historiami nam pozostało. No ale też od razu sobie przypominam, żeby się uspokoić, powiedzenie ars longa vita brevis bądź vita brevis ars longa, zależy jak sobie to ułożymy, czyli sztuka długa, życie krótkie. Życie jest za krótkie, żeby zrobić wszystko. Podcast jest za krótki, żeby użyć wszystkich tych wyrażeń i wszystkie je wytłumaczyć. Ale to akurat jest bardzo ciekawe, bo my je często kojarzymy ze sztukami pięknymi, z arcydziełami kultury, z malarstwem, z rzeźbą, prawda? Patrzymy na jakieś wiekowe freski w jakimś starutkim kościele we Włoszech, prawda? I wtedy sobie przypominamy, że nasze życie jest takie krótkie, a te freski już tutaj, nie wiem, od XV wieku na przykład cieszą oczy zwiedzających. I rzeczywiście to jest doskonały moment, żeby powiedzieć ars longa vita brevis, ale nie taka jest geneza tego powiedzenia, bo wyobraź sobie, Madziu, to powiedzenie wzięło się ze starożytnej Grecji, a jego autorem jest prawdopodobnie ojciec medycyny, wcale nie żaden artysta, mianowicie Hipokrates, Hipokrates z Kos, ten sam, którego niektórzy kojarzą być może z przysięgą lekarską.
Tak, 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 z przysięgą Hipokratesa, tak mówimy.
Tak. I ten pan, mówiąc właśnie, że sztuka długa, życie krótkie, miał na myśli zgłębianie sztuki medycznej. Nie wystarczy życia jednego człowieka, jednego lekarza, aby dowiedzieć się wszystkiego o medycynie, wszystkiego o ludzkim ciele. Potrzebna jest praca wielu pokoleń. To jest w sumie trochę przerażające, jak sobie pomyślimy o takiej postawie, no że co, że ten lekarz ma być taki niedouczony i powiedzieć, że on jeszcze nie miał całego życia, żeby się...
Błądzenie jest rzeczą ludzką.
Błądzenie jest rzeczą ludzką, no właśnie, rare humanum est, czyli kolejna słynna maksyma przypisywana Senece Starszemu. Jak to z tymi sentencjami bywa, ma swoją kontynuację, bo ten rzymski retor, pisarz powiedział, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale tkwić w błędzie rzeczą diabelską albo w innej wersji głupotą. Czyli to właśnie nie błądzenie jest najgorsze, tylko powtarzanie swojego błędu i jakaś taka głuchota, prawda, na argumenty, które powinny sprawić, że zmienimy swoje postępowanie. Ale jeszcze wracając do lekarzy, to tenże Hipokrates jest także postacią, której się przypisuje zasadę primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. Niektórzy twierdzą, że to zdanie powstało jeszcze wcześniej, że nie wymyślił go Hipokrates, tylko pewien starożytny egipski lekarz, który był wezyrem faraona Dżezera, to jesteśmy gdzieś w okolicach 2700 przed naszą erą. A słynne zdanie, często używane niepoprawnie, bo nie wiem dlaczego jakoś tak wielu z nas próbuje akcentować nocere, nie, to jest primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. Ale właśnie czasami jak sobie wbijemy do głowy, że coś się wymawia tak, a nie inaczej, to jest nam się trudno przedstawić. Ty o tym jako osoba pracująca z głosem i z tekstem wiesz najlepiej, bo często wyłapujesz, prawda, jakieś takie...
Tak, wiele lat czytałam Francis Ford Coppola. Coppola. Już nie pamiętam nawet ile tam mu dublowałam te wszystkie P i te wszystkie L.
Ciężko się przestawić, jak sobie tak wbijemy, prawda? Jak coś sobie zakodujemy, także rzeczywiście to
się... Tak jak z tym Veni, Vidi, Vici, które było tutaj w poprzednich odcinkach jeszcze też przypominane.
No właśnie, ale mnie a propos takiej niezmienności przekonań i jakichś wierzeń przypomina się jeszcze jedno sformułowanie, które też ma ciekawą historię i które przetrwało do naszych czasów. Jest całkiem często używane przez polityków. To jest takie zdanie, które brzmi: Kartagina powinna czy musi zostać zniszczona. To jest taka historia, która miała miejsce przed tak zwaną trzecią wojną punicką, czyli starożytną wojną między Rzymem a Kartaginą. Kartagina to było miasto-państwo w dzisiejszej Tunezji, które właśnie walczyło z Rzymem o panowanie nad Morzem Śródziemnym. Rzymianie w pierwszych dwóch wojnach z Kartaginą odnieśli sukces, ale mieli też swoje porażki. No i w związku z tym mieli ciągle takie poczucie, że póki ta Kartagina z mapy nie zniknie, to oni będą ciągle żyli w poczuciu niebezpieczeństwa. I był sobie taki pan, który się nazywał Katon Cenzor, rzymski polityk, który właśnie każde swoje przemówienie w Senacie na dowolny temat, czy mówił o podatkach, czy mówił o latrynach publicznych, oczywiście teraz żartuję, ale o czymkolwiek nie mówił, to na koniec rzucał zdanie, że a poza tym myślę, że Kartago delenda est. Kartagina powinna zostać zburzona.
Słuchaj, ale to wszystko brzmi jak współczesny na tamte czasy język popkultury.
Tak, no ja myślę, że Rzymianie byli bardzo popkulturowi. Tak, ja tak zawsze zresztą...
No tu dzisiaj podnosimy ich do jakiejś rangi w ogóle, ale oni sobie zrobili takie make life harder swoje. Dialog swój.
Ja nie wiem, czy ty mi pozwolisz, czy tego nie wytniesz. Ja uwielbiam i strasznie się zawsze śmieję, jak czytam powieści z czasów rzymskich i są dla takiego uczłowieczenia postaci wymyślane przekleństwa Rzymian. I na przykład Cezar, którego właśnie my zawsze widzimy, nie wiem, na koniu w pochodzie triumfalnym mówi do kogoś: na włochate jaja Jowisza. To się pojawia w absolutnie każdej książce i najprawdopodobniej tak mówiono. No, brzmi to przedziwnie, ale tak mówiono. Ludzie byli tacy sami, przeklinali, tworzyli bardzo różne dziwne powiedzonka, bawili się językiem tak samo jak my.
No, ale dobrze się bawić. Nie, dobrze się bawić z klasą. Tutaj mi przychodzi jeszcze to słynne powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje, czyli tacy, jakie sobie wybieramy style, również w narracji, to świadczy o nas.
Tak, bardzo to jest słuszne. Ale wiesz co, to też jest takie zdanie, które chyba nie jest starożytne. Jest bardzo popularne rzeczywiście w naszym kręgu kulturowym. Nie wiem, czy zauważyłaś, często się nawet skraca, już się nie mówi o gustach, się nie dyskutuje, tylko mówimy o gustach, zawieszamy głos. Tak często robią Włosi, mówią de gustibus i zawieszają głos. Już nie mówią, się nie dyskutuje, bo to się rozumie samo przez się i każdy wie, co jest dalej. Ale tak jak powiedziałam, to nie jest zdanie starożytne, nie znajdziemy go w antycznych źródłach, chociaż gdzieś wyczytałam, że jest taka tradycja, że podobno jednak właśnie Juliusz Cezar je powiedział, kiedy na jednej z uczt podano mu szparagi z masłem. My dzisiaj szparagi z masłem jemy bardzo chętnie i wydaje nam się to najnormalniejszym daniem, natomiast starożytni Rzymianie, którzy szparagi uwielbiali pasjami, jedli je raczej z oliwą i solą, albo z garum, albo z jakimiś innymi przyprawami, z winem, z octem, z miodem. Natomiast masło było w starożytności uważane za barbarzyński produkt jakichś północnych ludów. Człowiek cywilizowany jadł oliwę. No i no właśnie, o gustach się nie dyskutuje, co było powiedziane po prostu z przekąsem. I żeby podkreślić, że no nikt o wyrafinowanych gustach jednak w ten sposób się nie zachowa.
No, o tempora, o mores. To dobre na koniec.
Mówiąc o tempora, o mores, też oczywiście przywołujesz, to chyba już słyszymy, łacińskie zdanie, które powiedział jako pierwszy chyba Cyceron w swoich wystąpieniach. Cyceron był wielkim mówcą, poza tym, że był politykiem i autorem tekstów, pisarzem. Powiedział to w swoim wystąpieniu przeciwko Katylinie, takiemu awanturnikowi znanemu, wyrażając właśnie oburzenie wobec panującego rozluźnienia obyczajów. Pamiętajmy, że dla Rzymian nie było nic bardziej świętego niż obyczaj przodków. My dzisiaj oczywiście stosujemy to wyrażenie często z odrobiną humoru i ironii, chociaż nie zawsze, bo ty tutaj często pytasz o politykę.
A w życiu?
Bo swego czasu jeden z amerykańskich senatorów stosował to powiedzenie w odniesieniu do prezydenta Obamy, także, także mamy także zupełnie współczesne użycie tego, tego wyrażenia.
I na koniec, żeby zamknąć ten letni cykl, ale też wrócić do pewnego hasła, które gdzieś tam lata temu pojawiło się na samym początku istnienia podcastu Lente. Takie wyrażenie po łacinie, które obecne jest w, no, w polskiej kulturze, chociażby przez piosenkę Alicji Majewskiej. Natomiast mnie, dziewczynie w podróży, cały czas bardzo jest bliskie. Mam nawet to hasło na swoim WhatsAppie, jak ktoś tam znajdzie mnie, to zobaczy. Że gdzieś tam, jakby to ładnie powiedzieć, ono mnie określa, więc się nim posłużyłam. A to jest słynne?
Navigare necesse est. Oczywiście zaglądam na twój profil regularnie, więc wiem. Navigare necesse est, żeglować należy. Zdanie urwane w pół, bo całość brzmiała navigare necesse est, vivere non est necesse, czyli żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest koniecznością. I znowu, to hasło stało się twoim hasłem, stało się hasłem wielu ludzi podróżujących, stało się hasłem żeglarzy, którzy chcą w ten sposób podkreślić, jak bardzo kochają morze i że muszą żeglować, bo inaczej zwariują. Ja też zresztą często używam tego zdania, żeby powiedzieć, że muszę się ruszać, muszę podróżować, bo w ten sposób jestem szczęśliwa. Ale historia, która za tym zdaniem stoi, jest troszkę inna, bo słowa te wypowiedział prawdopodobnie Pompejusz, rzymski polityk. Przypisuje mu je niejaki Plutarch, czyli jeden z najwybitniejszych pisarzy greckich i właśnie biografów. Pompejusz podobno miał zmusić swoich marynarzy do wypłynięcia w morze mimo burzy, mimo bardzo niebezpiecznych warunków pogodowych, po to, aby dostarczyli zboże do Rzymu. No i co to miało oznaczać? Miało oznaczać, że musimy wypełnić misję, musimy wykonać swoje zadanie i musimy wykonać rozkaz, choćbyśmy mieli stracić życie. Tak? Czyli tutaj wcale nie była mowa, nie było mowy o podróżach, o przemieszczaniu się, o zmienianiu dekoracji, tylko była mowa o tym, że najważniejsze jest zadanie, a już nasze życie, nasze bezpieczeństwo czy nasz komfort jest tutaj dużo mniej istotne. Ale ja wolę sobie wyobrażać, że chodzi o podróże i mieć dzięki temu taką wymówkę, że już starożytni uważali, że właśnie najważniejsze to jest pływać po morzach.
No to z obowiązku kogoś, kto zajmuje się muzyką, jednak muszę wam przypomnieć, że ta piosenka Alicji Majewskiej, w którym się to stwierdzenie pojawia, to Odkryjemy miłość nieznaną. Słowa napisał Wojciech Młynarski, chyba wiedział, co robi. No i piękny jest ten tekst, bo trochę o miłości, ale też bardzo o odwadze. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia twe ramiona, łódź Magellana, serce twe busolama. Więc jak nic o podróży, o żeglowaniu po życiu dla większości z nas, to nie chodzi o wakacje all inclusive.